I tak jak wspominałem na początku, tak właśnie teraz ze mną jest pan profesor Jarosław Korpysa, ekonomista z Uniwersytetu Szczecińskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam pięknie.
Chciałbym podsumować, krótko mówiąc, temat, który rozpoczęliśmy w ubiegłym tygodniu, a chodzi o przeładunki w portach polskich, rzecz jasna. Chodzi o przeładunki pod kątem płodów rolnych, ponieważ no wciąż, mimo że rolników nie widać na drogach, ale to z powodu zbiorów, atmosfera jest bardzo gorąca. Myślę, że można powiedzieć, że jesteśmy trochę w oku takiego cyklonu, dlatego że pozornie jest spokój, dlatego że rolników na drogach nie widać, protestów również nie, ale rozmawiałem z kilkoma z nich i oni twierdzą, że sytuacja wciąż nie jest wesoła, jeśli chodzi o ten tranzyt, czyli po prostu przekazywanie wszelkich tych płodów rolnych, wszelkich plonów dalej do innych krajów, tak aby nie zalegały w Polsce. Rozmawiałem również z kilkoma osobami zaangażowanymi w pracę portu i wygląda na to, że faktycznie porty robią co mogą i robią wszystko w miarę ich możliwości, ale tu jednak kwestia jest nieco inna, bo chodzi nie o rzeczy, które robimy, czy które już się rozpoczęły i zakończą, ale o te, których nie robiliśmy przez ostatnich lat 10.
Tak, to rzeczywiście mamy tutaj złożoną sytuację, dlatego że pracowników mamy tyle, ilu mamy, jeśli popatrzymy to na porty. Również ta cała infrastruktura, to jest jak gdyby, jeśli mówimy o tych przeładunkach, o mniej wydolności portów, to przede wszystkim tutaj bym upatrywał to w materialnych sprawach, ale tak naprawdę w infrastrukturalnych. Rzeczywiście nasze porty nie były i nie są przygotowane do tego, aby odbierać, nie tylko mówimy o tranzycie płodów rolnych, ale przecież nie możemy zapominać też, że obok tranzytu płodów rolnych są i tranzyty innych surowców, czy innych produktów, czy materiałów, więc rzeczywiście cały czas mówimy o rozbudowie portu i to różnego portu, i to portu przeładunków surowców, portu terminala kontenerowego i to jest rzeczywiście coś, co zawsze mówiliśmy, że Niemcy tak naprawdę mają bardzo dobrze rozwinięte porty, a my nie. No i dziś oczywiście, kiedy jest taka sytuacja na rynku biznesowa, na której mogłyby nasze porty, w tym takie te trzy główne porty, Szczecin, Świnoujście, Gdańsk, ale również Gdynia, zarabiać więcej, wtedy kiedy rzeczywiście moglibyśmy stać się tym hubem, no to nie możemy wykorzystać swojej szansy przez to, że przez te kilkanaście lat poprzednich po prostu porty przeładunkowe były niedoinwestowane. A jeśli popatrzymy na świecie, to oczywiście dzisiaj największe huby portowe to są Chiny, no bo tam jak gdyby Chińczycy zrozumieli, że będzie to po stokroć ta inwestycja się zwracać. No i rzeczywiście trzy największe porty znajdują się w Azji. My powoli jak gdyby odrabiamy, no niemniej jednak, żeby dzisiaj mówić, że jesteśmy w czołówce, to absolutnie byłoby to zbyt wygórowane stwierdzenie. No więc dzisiaj no poniekąd płacimy za brak infrastruktury, to ja mówię infrastruktury przeładunkowej, mniejsze mamy zdolności, no i też ten transport intermodalny, no bo przecież dalej mówimy tutaj o drodze kolejowej czy drodze lądowej, tutaj też mamy wiele w tym momencie do zrobienia. No i rzeczywiście nie jest sytuacja do pozazdroszczenia, natomiast wydaje się, że im będzie bliższy koniec, no nie tyle żniw, bo w niektórych rejonach wiemy, że żniwa się skończyły, ale ten sezon najwyższych zbiorów, tym również staniemy przed innym, kolejnym problemem i nasi rolnicy staną przed tak zwaną opłacalnością tego, co zebrali, ale to już, bo wiemy, że te zbiory w Polsce, jeśli popatrzymy na same zbiory w Polsce, one będą, to zależy również od rodzaju upraw, ale nawet czasem o kilkanaście procent będzie mniej tych plonów, aniżeli było w roku poprzednim, a ceny niestety nie poszły tak, żeby zrekompensować, więc teraz będziemy mieli kolejny pewno za chwilę problem związany z opłacalnością rolnictwa.
No rolnicy alarmują, że ceny są najniższe od 20 lat, za niektóre zboża jest około 4 430 zł za tonę, co faktycznie jest stawką wyjątkowo niską. To co teraz pozostaje? Bo z jednej strony, no cóż, my jako Polska, tak, robimy to, co możemy. Robimy tak szybko, jak możemy. Szybciej po prostu niektórych rzeczy nie da się zrobić i ani tym bardziej przeskoczyć. Na pewno hodowcy czy plantatorzy oczekują tego, że będą przynajmniej jakieś no, prowizoryczne rozwiązania, które pozwolą przetrwać, takie pomostowe, ten najtrudniejszy okres. No ale czy to w ogóle jest wykonalne, żeby faktycznie, nie wiem, przerzucić tego tonażu tyle na pociągi, choć umówmy się, nasza infrastruktura kolejowa to jest w gorszym stanie chyba niż portowa, czy na samochody ciężarowe, żeby choć w części wyrównać te braki tranzytowe?
Wydaje się, że to nie jest sprawa do załatwienia od ręki tak zwanej. To rzeczywiście potrzeba mocnych, infrastrukturalnych inwestycji. Z pewnością pieniądze nie tylko z Krajowego Programu Odbudowy, ale również z Funduszu Spójności, z Funduszu Wyrównywania Szans, one będą dobrze wykorzystywane tak, żeby ten transport był rzeczywiście przyjazny dla środowiska i żeby nasz potencjał przeładunkowy wzrósł. Na teraz obojętnie jakie byśmy siły nie zaangażowali, tej sytuacji przeładunkowej raczej nie zmienimy, dlatego że to są bardzo kosztowne inwestycje, ale też czasochłonne, które no, nie da się czegoś zbudować w ciągu jednego dnia. A wiemy, że ten transport teraz jest nasilony, więc oczywiście tutaj najprawdopodobniej rząd być może zapewni jakieś dodatkowe środki, nie mówię tu o środkach finansowych, ale być może dodatkowy jakiś transport, ale to już będą decyzje rządowe. Niemniej jednak nawet gdybyśmy zaangażowali w to dodatkowo jakieś służby państwowe do tego transportu, to i tak to nie będzie udrożnione. No ale na pewno, jeśli sytuacja będzie taka już krytyczna, choć wedle tego, co pan redaktor mówił, ona już nie jest najlepsza, być może rząd skieruje tam dodatkowe służby, które by pomogły w tym rozładunku, a później dodatkowy transport. Natomiast, który by no, pomógł oczywiście udrożnić tą drogą tranzytową. Natomiast jeśli popatrzymy o rolników, to widzimy, że dopłaty tutaj europejskie niewiele im pomogą, więc najprawdopodobniej rząd powinien we wrześniu najdalej rozważyć wprowadzenie takiej polityki. Nie mówię tutaj o cenach maksymalnych, ale czy minimalnych też, ale przede wszystkim jakieś dopłaty lub też no, przez jakiś czas być może ustalić tą rzeczywiście tą cenę minimalną, która by zapewniała tą minimalną rentowność dla rolników. Podsumowując to, co chciałem powiedzieć, to tutaj widzę ogromną rolę przede wszystkim rządu, nie samorządów, ponieważ tutaj na szczeblu samorządów tego się absolutnie nie da rozwiązać tej sprawy, bo nie mają do tego władztwa i sprawczości. Przede wszystkim to jest dzisiaj Ministerstwo Rolnictwa i tutaj widzę i Ministerstwo Infrastruktury taką synergię. No i mam nadzieję, że ponieważ wiemy, że w rządzie też są rolnicy, którzy mają te same problemy, że ten głos będzie słyszalny. Koalicjant też jest z rolnictwem bardzo mocno związany. No i tu poczekamy jeszcze, chociaż oczywiście ktoś może zapytać, jak długo. No myślę, że 2-3 tygodnie i jakieś rozwiązania będą, ponieważ przypomnijmy, te dla nas rolnictwo, ale również i tranzyt, one są bardzo istotnymi gałęziami no, naszej gospodarki. To jest złota cała zasada, że wieś bez miasta sobie bez problemu poradzi, ale miasto bez wsi sobie nie poradzi. Więc trzeba zadbać tutaj o nie tylko rolników, ale również o to, aby ten tranzyt, aby te rozładunki jak najszybciej dotarły do miejsca docelowego.
No, sprowadza się na razie to wszystko do tego, że trzeba zacisnąć zęby i wytrzymać, dopóki ta sytuacja nie znormalnieje, ale szukając troszkę na siłę, przyznaję, ale jednak pozytywów tej sytuacji, to ta sprawa związana z tranzytem być może pozwoli nam faktycznie rozwinąć skrzydła, jeśli chodzi właśnie o rozbudowę portów i faktycznie po zakończeniu tych inwestycji, które teraz na pewno przyspieszą, przecież jest naprawdę potężny nacisk społeczny i nie tylko, może również to wszystko sprawdzi się i ustawi nas jako no, liczącego się gracza już kiedy te wszystkie inwestycje się skończą, a sytuacja wróci do normy. Być może to będzie taka nasza renta historyczna po tych wydarzeniach.
Miejmy taką nadzieję, tutaj możemy to powiedzieć, jak budowaliśmy chociażby Baltic Pipe i też niektórzy się pytali po co i na co nam to jest, dlaczego przecież mamy i dostawę gazu, to czy to jest potrzebne. No widać było wyraźnie, kiedy konflikt Rosja-Ukraina rozpoczął się, że wszyscy mu mówili jak dobrze, że będziemy mieli niezależne dostawy właśnie tego surowca energetycznego. Tak teraz być może właśnie to jest takie na przyspieszenie i na to, żeby była taka już ogólnopolska aprobata, niezależna już od kolorów partii, że rzeczywiście to są dla nas bardzo ważne inwestycje, bo tak jak inwestycje zabezpieczające dostawę energii wpływają na zdolność gospodarki Polski do konkurowania, tak też inwestycje właśnie w infrastrukturę transportową, w infrastrukturę przeładunkową, ale również w ochronę rolnictwa, to jest coś, co daje nam możliwość stabilnego funkcjonowania na lata. Dlatego też tak ważne są dzisiaj te inwestycje, rozbudowa, pogłębienie również torów wodnych, udrożnienie tutaj też portu Elbląskiego, a więc te otwarcie, pełne otwarcie i korzystanie z tego, że mamy dostęp do Morza Bałtyckiego, a w ślad za tym pewno pojawią się nowi inwestorzy, pojawią się nowe miejsca pracy, ale to jest sprawa niestety nie na miesiące, ale na lata. Niemniej jednak pamiętajmy i wyciągnijmy wnioski, że jak najszybciej trzeba te inwestycje zacząć i tutaj bądźmy ponad podziałami, bo to jest we wspólnym interesie naszego kraju i naszej niezależności żywnościowej, ale również ekonomicznej.
Profesor Jarosław Korpysa był moim i waszym gościem. Panie profesorze, dziękuję serdecznie.
Dziękuję pięknie.